Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w piątego poranku w towarzystwie kaliskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Musińskiego. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie, radio słuchaczy Radia Poznań.
Zapytam z troską, mierzył pan w tym tygodniu ciśnienie, bo takiego thrillera politycznego to dawno nie mieliśmy.
A bez wątpienia były to trudne dni. Napięcie rosło z godziny na godzinę.
Mistrz Hitchcock by się nie powstydził, można powiedzieć.
Myślę, że tak. Ten czas zapewne będzie mógł być dość głęboko analizowany przez socjologów, politologów.
To na razie my spróbujmy go przeanalizować, tak, bo ten thriller polityczny tak naprawdę groził nawet przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. Wczoraj Sejm odrzucił senackie weto w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. No i to jednak jest zaskoczenie, bo do samego końca ważyła się ta decyzja.
Różne były scenariusze zdarzeń, gdyby nie udało się Sejmowi odrzucić uchwały Senatu, który to Senat nie zgodził się na tryb wyborów korespondencyjnych. Natomiast zwyciężył rozsądek, a przede wszystkim interes Polski, Polek i Polaków, polskich rodzin, bo gdybyśmy popadli w chaos polityczny, a po części też gospodarczy, bo to są wszystko naczynia połączone, wyborcy by nam tego nie wybaczyli, a przypomnijmy radiosłuchaczom, że przecież jesienią roku 2015 Prawo i Sprawiedliwość, też obóz Zjednoczonej Prawicy, otrzymało bardzo wysokie poparcie, największe w okresie po transformacji ustrojowej. Więc osobiście cieszę się, że udało się tę uchwałę Senatu odrzucić, nawet przy jednym głosie również ze strony jednego z posłów
Platformy Obywatelskiej. To była pomyłka i zdaje się, że chyba takie pomyłki się zdarzają w obie strony. Dokładnie tak. A ja zapytam bardziej cynicznie. Kto kogo ograł? Kaczyński Gowina, Gowin Kaczyńskiego, obóz Zjednoczonej Prawicy opozycję, czy opozycja ograła was, dlatego że te wybory nie odbędą się 10 maja? O co wnioskowali od samego początku? Kto kogo ograł? Powtórzę to pytanie.
No cóż, wczoraj po tym głosowaniu w Sejmie opozycja robiła wszystko, aby przypisać sobie sukces swoich działań, ale przypomnijmy tą hipokryzję, czy też cynizm bardziej ze strony opozycji, która jeszcze kilka dni temu grzmiała, że PiS przyszedł do wyborów mimo epidemii. Te wybory się nie mogą odbyć. Polityczna batalia, wybory za wszelką cenę. Potem pojawiają się głosy, dlaczego władza nie organizuje wyborów. To jest jakiś niebezpieczny precedens już po głosowaniu, tak? Więc to pokazuje, że opozycja nie gra, nie działa dla dobra Polski i Polaków, tylko dla swojego próżnego politycznego ego.
No tak.
Kto kogo ograł? Nikt. Tutaj po prostu zwyciężył, że tak powiem, interes ogółu, interes narodowy, interes Polski.
Ale pan by zagłosował za wyborami 10 maja zapewne i opowiadał się pan za tym rozstrzygnięciem,
tak,
a tego
tak
nie będzie. Od początku stawialiście na ten termin i tu jednak plus jest po stronie opozycji, bo osiągnęła swój cel, nawet jeżeli w tej chwili różne taktyczne słowa padają z ust przedstawicieli opozycji.
Głosowaliśmy za tym terminem 10 maja, będąc święcie przekonanym, że marszałek Grodzki i tych 50 senatorów, którzy tworzą większość w polskim Senacie, pochylą się nad ustawą o wyborach korespondencyjnych w ciągu kilku dni.
Nie, to ja byłem pewien, że będzie przeciągane to do końca.
Celowo przeciągano to po to właśnie, żeby ten termin przyjęty przez panią marszałek, bo to pani marszałek obwieszcza termin wyborów, nie został dotrzymany. Wykorzystano dla, powtórzę raz kolejny, politycznego, pustego ego, żeby doprowadzić do jakiegoś, nie wiem, chaosu totalnego w Polsce, taki scenariusz działań. Gdyby pan marszałek Grodzki i Senat w ciągu dwóch, trzech dni zajęli się ustawą o wyborach korespondencyjnych, można byłoby te wybory korespondencyjne przeprowadzić 10 maja. Natomiast było widać, że to się nie uda i szukano innych rozwiązań.
I takie rozwiązanie jest. Pytanie, czy ono jest zgodne z prawem konstytucyjnym? Bo ja sobie zebrałem trochę opinii różnych komentatorów, prawników, polityków, głównie opozycji, dziennikarzy. Mniej więcej mógłbym je sprowadzić do takiego oto stwierdzenia. Dwóch panów JOT dogadało się w jakimś nie wiadomo jakim trybie, zadecydowało o odwołaniu wyborów prezydenckich. i stwierdziło no, przewidywany widok, wyrok Sądu Najwyższego w sprawie tych wyborów. I tak naprawdę trudno tu mówić o jakiejś podstawie prawnej. Nie boi się pan tych zarzutów, że to może być no, argument mocny przeciwko obozowi Zjednoczonej Prawicy?
Nie, nie obawiam się tych zarzutów, dlatego że na chwilę obecną wszelkie działania są działaniami lega artis, zgodne z prawem. Natomiast oczywiście opozycja będzie snuć różne scenariusze, czasami zdaje mi się wykluczające, jak chociażby te cytowane przed chwilą przeze mnie sformułowania a propos wyborów majowych, że nie powinny się odbywać, a później był zarzut, dlaczego się nie odbywają. I tak będzie w tym przypadku, panie redaktorze. Otóż bez wątpienia my musimy zrobić w najbliższych dniach, znowelizować przepisy kodeksu wyborczego, tak aby te wybory mogły się odbyć.
No tak, ale pan zakłada, że Sąd Najwyższy unieważni, stwierdzi tak, nieważność nie można, tych wyborów, tak, tylko tak. Czy tak będzie? Bo tu są różne głosy, że można jedynie zdecydować o unieważności wyborów, które się odbyły, a nie tych, które się nie odbyły.
Ja sądzę, że tutaj decyzja należy do Sądu Najwyższego, ale nie sądzę, żeby Sąd Najwyższy przyjął inną interpretację niż taką, że po prostu uważa się te wybory za niebyłe. Bo one się po prostu nie odbyły.
Aha, czyli nie nieważność wyborów, tylko po prostu, że one były niebyłe. Tak można
no tak określić. Sądzę. No w każdym bądź razie decyzja oczywiście należy do Sądu Najwyższego. Dzisiaj wiemy już po komunikacie PKW, że te wybory, że nie ma ciszy wyborczej, bo wyborów nie ma, tak? Powołuje się je wszystkie i tak dalej. Informacja od wczoraj jest rozsyłana do powołanych do tego podmiotów, czyli wójtów, którzy tym zarządzają. Natomiast nas czeka nowelizacja ustawy i myślę, że tutaj nie będzie znowu obstrukcji ze strony pana marszałka Grodzkiego i większości senackiej. Tutaj tylko można ewentualnie apelować o rozsądek i umiar w byciu destrukcyjną opozycją.
Pan mniej więcej zna te zapisy tych nowych rozwiązań, które mają się znaleźć w nowelizacji ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego?
Znaczy tak, no ogólnie tak jak każdy z nas, więc tutaj nic się takiego nie zmienia. Z tego co wiem, pewnie takim znaczy nie to, że nowym, tylko że dopełnieniem tego ma być też rozporządzenie budownictwa infrastruktury, gdzie będzie można od osób będących w kwarantannie i tych w wieku powyżej 60 lat odbierać te pakiety wyborcze. Że nawet te osoby, które są w kwarantannie, nie będą musiały poprzez kogoś przekazywać tych głosów do specjalnie ustawionych skrzynek wyborczych, też skrzynek odbiorczych.
Czy Państwowa Komisja Wyborcza będzie organizatorem tych wyborów?
Tak, przywracamy. Taka będzie, mam nadzieję, intencja na to, że po prostu w tej nowelizacji przywracamy też tym podmiotowość PKW.
A czy taki scenariusz, który Szymon Hołownia kreśli, że może dojść do sytuacji, w której Sąd Najwyższy jednak nie odniesie się do tego, nie stwierdzi ważności wyborów, no i wtedy na przykład Jarosław Kaczyński powie, no trudno w takim razie wybory 23 maja, a ustawa jest przegłosowana na podstawie obecnych przepisów. Teraz tych, które które wczoraj zostały tak naprawdę uchwalone. No i szybki rzeczywiście podpis prezydenta Andrzeja Dudy.
Wie pan, co trudno mi jest odnosić się do tych zapowiedzi pana Szymona Hołowni. Znaczy, to nie jest akurat osoba, co do której mógłbym się, że tak powiem, od jego sformułowania odnosić. Jedno jest pewne, że w chwili obecnej 10 maja wybory się nie odbędą.
23 też nie.
Nie, bo zabraknie czasu, to jest zrozumiałe. Raczej się skłaniam się, bo to jest moja opinia i mój głos w kierunku tych terminów lipcowych, być może 12 lipca. Przed nami 14 maja posiedzenie Sejmu i myślę, że tutaj na tym posiedzeniu będziemy zapewne też nowelizować kodeks wyborczy, tak aby ewentualnie tych kandydatów, którzy już zostali zgłoszeni, w jakiś sposób wprowadzić w ten kolejny etap kampanii wyborczej, no bo to będzie mimo wszystko jednak nowy byt jakiś, tak?
To zadam pytanie, które pan zadał także u siebie na profilu twitterowym. Czy tak. Platforma Obywatelska wystawi w wyborach prezydenckich kandydata dublera, jak pan to nazywa?
Tak. No bo to jest ulubione sformułowanie opozycji wobec osób ważnych w państwie, jak prezes Trybunału i tak dalej, więc tutaj też zadałem pytanie, czy Platforma Obywatelska wystawi kandydata dublera w miejsce pani Kidawy Błońskiej. Oczywiście nowelizacja ustawy, kodeks wyborczy taką możliwość będzie dawała, bo ci, którzy są do tej pory zgłoszeni, że tak powiem, będą ujęci, w cudzysłowie mówiąc, ujęci w tej nowej jakby kampanii krótkiej, 60-dniowej, no bo ona będzie krótsza, 60-dniowa, zgodnie z artykułem 128 ust. 2 Konstytucji, a innym da szansę, żeby mogli się zgłosić, być zarejestrowani pod warunkiem sine qua non, tak, zebrania 1000 podpisów. No i tutaj otwiera się szansa na to, aby Platforma Obywatelska wymieniła kandydata.
Tylko czy w czasach epidemii są w stanie zebrać się tak
dużo podpisów? Nie wiem, ale to jest jedyna możliwość, żeby Platforma skonsumowała to, o czym się mówi w kuluarach sejmowych. Czy to jest też szansa? Paradoksalnie decyzja, mówię o porozumieniu między panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i panem prezesem Jarosławem Gowinem, jest też szansą dla Platformy Obywatelskiej.
Czyli kolejny mały plusik dla opozycji, można powiedzieć.
No tak, powinnam podziękować za to, bo będą mogli zapewne zmienić kandydata, który, jest, tak powiem, no, przewija się pomiędzy 2-5% poparcia, czyli w granicach błędu statystycznego.
A pański instynkt polityczny co mówi? Będzie taka podmiana?
Bez wątpienia tutaj w lekkim takim cieniu, ale niebezpiecznym, to taka metafora może niezbyt dobrze sformułowana, stoi Donald Tusk, który nie odpuści, który doprowadził do, że tak powiem, poważnych wstrząsów w Platformie Obywatelskiej, bo Donald Tusk też by się platforma zapewne rozpadła, a nowym bytem ma zająć się właśnie pan Szymon Hołownia, który po to startuje w tych wyborach prezydenckich, nie żeby je wygrać, bo nie ma szans, natomiast po to, żeby zbudować coś na bazie tego partia, które, mówiąc kolokwialnie, uzbiera w tych wyborach prezydenckich. I to jest ten scenariusz, który zapewne zrealizowany w porozumieniu z Donaldem Tuskiem.
Kogo miałaby Platforma wystawić? Jacek Jaśkowiak, Rafał Trzaskowski, sam Donald Tusk?
Myślę, że ten ostatni, aczkolwiek jeżeli nie będzie miał, że tak powiem, pewności stuprocentowej, to nie wystartuje, bo on jest politykiem zbyt zachowawczym. Natomiast z tych nazwisk, które pan wspomniał, myślę, że na poważnie mógł być rozpatrywany prezydent Trzaskowski.
To jeszcze o emocjach politycznych na koniec naszego spotkania dzisiejszego. Kilka dni temu strzelono pańskie biuro poselskie w Lesznie. Strzały z broni pneumatycznej do plakatu wyborczego Andrzeja Dudy. Emocje nam zaczynają puszczać chyba trochę w tym naszym świadku politycznym.
No, panie redaktorze, fakt. Takie ostrzelanie miało miejsce. Dwa okna uszkodzone. W jednym z tych okien, no, jak pan wspomniał, był plakat wyborczy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Sprawca tego czynu celował do plakatu wyborczego, który jest też prawem chroniony. Ale jakie miał jeszcze głębsze zamysły, to już ja tego nie wiem. Jedno jest pewne, że czasami u szaleńców jest bardzo krucha granica między bronią pneumatyczną a bronią, która jest bronią palną, niebezpieczną, w rękach ludzi nieodpowiedzialnych. Ubolewam, że to się stało w Lesznie, miasto, które bardzo lubię, w mieście, które mam wielu wspaniałych przyjaciół, kolegów, zwłaszcza w Solidarności, ale nie tylko, bo też dobrze mi się współpracuje z władzami samorządowymi. Natomiast ten epizod odbieram jako zapewne jakąś reakcję jakiejś części elektoratu opozycji, która no niestety atakuje nas czasami bardzo ostro i nie do końca fair, prowadząc brudną kampanię przeciwko nam. Ktoś pomyślał, że skoro polityką wolno, dlaczego nie mnie? I więc wybrał się na polowanie, jest, w cudzysłowie oczywiście.
No tak, ale nie jest to może jakiś sygnał, że w tej chwili te emocje no, wymykają się spoza kontroli. No i do was, do polityków tutaj też należy w dużej mierze uspokajanie tych emocji.
No na pewno tak, tylko że proszę zwrócić uwagę na skalę. No niestety opozycja nie przebiera w środkach, produkując różnego rodzaju fake newsy, stojąc za portalami, które produkują lawinę hejtu w naszą stronę, w stronę głowy państwa, w stronę liderów Zjednoczonej Prawicy. Niestety w tym niechlubnym rankingu przodują.
Ten rachunek krzywd mimo wszystko gdzieś tam pewnie obie strony mogą sobie wypisać. No miejmy nadzieję, że takie Dallas to jest tylko u nas do plakatów wyborczych, a nie tak jak w Stanach Zjednoczonych do ludzi. Poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Dziękuję, dobrego dnia, pozdrawiam serdecznie.
Kluczowy temat.